Dziś słowo trzecie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. To jest wersja, jaką znamy z takiej wersji katechizmowej 10 przykazań. Kiedy sięgamy do Biblii, do pełnego tekstu dekalogu, znajdujemy takie słowa. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. To jest słowa, które znajdujemy w tłumaczeniu Biblii Brytyjskiej, ale akurat przy tym fragmencie dekalogu o wiele więcej pokazują nam słowa, które są zawarte w Biblii Tysiąclecia. Posłuchajcie tego samego tekstu w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych, do błahych, do mało ważnych rzeczy. Wiecie, na początek trochę o interpunkcji. Kiedy otworzycie Biblię i kiedy znajdziecie tam te dwa słowa obok siebie, Pan Bóg, mogę was zapewnić, że niemal zawsze będzie tam przecinek. My w Polsce szczególnie przywykliśmy wypowiadać te słowa tak, jakby tego przecinka tam nie było. Mówimy Pan Bóg, bez tej przerwy. Niemalże tak, jakby to była pewna forma grzecznościowa, dzięki której oddajemy Bogu jakąś większą część, że nazwiemy Go Pan Bóg. I tak jak zwracamy się do siebie nawzajem, Pan Kowalski, Pan Malinowski, Pani Kowalska, Pani Malinowska. W moim rodzinnym kościele była nawet taka anegdota. Nie wiem, czy to rzeczywiście zdarzyło się tam, bo anegdoty, szczególnie te pozytywne, się trochę roznoszą. Ale opowiadano o tym, że kiedy pewnego razu przyszedł mężczyzna, który nie znał naszych chrześcijańskich pozdrowień, jedna z kobiet w kościele przywitała go chwała Panu. On bardzo szczerze odpowiedział, chwała Pani. Przywykliśmy myśleć, że słowo Pan Bóg odnosi się właśnie w jakiś sposób do Boga, jest takim jakimś przedrostkiem, szczególnie w naszym języku, wyrażającym formę grzecznościową. Ale ten przecinek nie jest tam przypadkowo. Ten przecinek nie jest tam dlatego, że akurat tak się stało. On naprawdę odgrywa ważną rolę. Wiecie, za każdym razem, kiedy szczególnie w Starym Testamencie znajdziecie słowo Pan, gdybyśmy sięgnęli po tekst hebrajski, znajdziemy tam tak zwany tetragram, cztery litery, które są wyrażeniem szczególnego Bożego imienia. To nie jest tytuł, to nie jest forma grzecznościowa, ale to jest samo Boże imię. I kiedy my w naszych Bibliach znajdujemy zamiast samego Bożego imienia słowo Pan, tak naprawdę podążamy tradycją, która jest wśród Żydów. Wiecie, bo Żydzi tak naprawdę, żeby być posłusznym trzeciemu słowu dekalogu, postanowili, że nawet nie należy wymawiać imienia Boga. Imienia, które Bóg dał swojemu narodowi. I w związku z tym, chociaż w tekście widniały te cztery litery, które są zapisem samych spółgłosek z Bożego imienia, Żydzi czytali to innymi słowy. Czytali to przy pomocy słowa Adonai albo Elohim, które znaczyło tyle, co Pan albo Bóg. Czasami jak się zdarzyło razem, to mówili właśnie Pan Bóg. I później, kiedy Biblia hebrajska, Stary Testament był tłumaczony na inne języki, początkowo na grecki, później na łacinę, ta tradycja została zachowana. I taką tradycję mamy tak samo w naszych Bibliach. I mamy to słowo wyrażone właśnie słowem Pan po to, i to mi się właśnie podoba, żeby zgodnie z tradycją żydowską zachować we szczególnej czci, szczególnej świętości Boże imię, które On objawił swojemu narodowi. Ale gdybyśmy sięgnęli do samego tekstu hebrajskiego, zapewniam was, w każdym z tych miejsc, które w naszym tłumaczeniu są przedstawione jako Pan, znajdziecie imię Boga. Te cztery litery. Te cztery litery, które sprawiają, że my właściwie nie wiemy, jak dokładnie należy wymawiać to imię. Tą formułę, którą najczęściej słyszycie, Jahwe, jest po prostu pewnym uprawdopodobnieniem brzmienia Bożego imienia w oparciu o to, co my wiemy o języku hebrajskim. Bo w języku hebrajskim są same spółgłoski i czytane jeszcze z drugiej strony, dlatego na tym slajdzie widzicie, że to wygląda trochę inaczej. Ale pierwszą literą jest J, później H, W i H. I my musimy te samogłoski uzupełnić w oparciu o to, co wiemy o języku hebrajskim, ale do końca nawet nie wiemy, jak to słowo należałoby wymieniać. Ale te właśnie cztery litery to jest imię Boże, które Bóg objawił swojemu narodowi. Wiecie, gdybyśmy sięgnęli w ogóle do tekstu dekalogu, do tekstu tego przykazania, tego słowa i przetłumaczyli je tak słownikowo, słowo w słowo, wyszłaby jeszcze ciekawsza formuła. Brzmiałoby to dokładnie tak, nie będziesz podnosił imienia Pana do pustki, do rzeczy pustych, do rzeczy nieistniejących albo do rzeczy fałszywych. Jeden z wrocławskich pastorów na swoim blogu miał fajną uwagę. Mówił, że patrząc na to w ten sposób, można powiedzieć, że trzecie słowo dekalogu zabrania nam nazywania Bożym tego, w czym Boga w ogóle nie ma. Że nie możemy używać Bożego imienia do określania rzeczy, które od Boga są dalekie. Także odnośnie nas samych. Że nie powinieneś nazywać się Bożym dzieckiem, jeżeli żyjesz daleko od Boga. Że nie powinieneś mówić o sobie, że jesteś chrześcijaninem, jeżeli wcale za Chrystusem nie podążasz. I myślę, że to ciekawa myśl. Ciekawa interpretacja tego trzeciego słowa dekalogu, ale to jest bardziej interpretacja, bardziej zastosowanie. Czym było trzecie słowo dekalogu? Jak rozumieli je Hebrajczycy, którzy usłyszeli jako pierwsi? Izraelici, którzy wyszli z niewoli egipskiej? Przyjęło się tradycyjnie podkreślać, że trzecie słowo dekalogu zabrania bluźnierstwa. I rzeczywiście czytając Stary Testament znajdujemy miejsca, w których bluźnierstwo, bluźnienie Bogu, obrażanie Go, mówienie złych rzeczy o Nim jest mocno karane. My przyjęliśmy też myśleć o tym, że trzecie słowo dekalogu zabrania takiego lekceważącego używania Bożego imienia albo imienia Jezusa w formie takich przerywników. Wiecie, tak często ludzie, kiedy mówią, to powiedzą sobie o Boże, o Jezu i tak dalej. Nie mając wcale ochoty się modlić. Ja czasami myślę sobie, że gdybym miał więcej odwagi, bo jestem introwertykiem, więc z reguły nie wtrącam się, ale gdybym był bardziej ekstrawertykiem, to powiedziałbym, no cóż, jeśli Pani chce się pomodlić, to proszę bardzo. Ja się chętnie do tego przyłączę. Albo powiedzieć, nie, ja nie Jezus, ja Krzysztof, ale do Jezusa możemy się pomodlić. Ale to też jest bardziej nasze zastosowanie. Okay? Czasami zastosujemy to także do przeklinania. Ogólnie, że nie powinniśmy przeklinać. Że trzecie słowo dekalogu zabrania nam przeklinania, wypowiadania słów obscenicznych, które by były obraźliwe nie tylko dla Boga, ale i dla innych ludzi. I coś w tym jest. Innym sensem trzeciego słowa dekalogu jest zakaz fałszywego przysięgania. I to też jest wprost ze Starego Testamentu, wprost z Biblii. Bóg mówi, nie będziesz fałszywie przysięgał na moje imię. Wiecie, w dawnych czasach, kiedy nie było takich materiałów dowodowych, takiej możliwości badania różnych śladów, które zostawiamy na miejscu przestępstwa, nie mieli CSI i tych wszystkich innych specjalnych jednostek, które potrafią wszystko teraz znaleźć. Tak naprawdę liczyło się to, co człowiek powiedział. Jeżeli była sprzeczność w zeznaniach dwóch różnych świadków, to żeby powołać się na to, że mówi człowiek prawdę, ludzie przysięgali wtedy na Boga. Przysięgali na jakąś istotę wyższą. I tak naprawdę to nie była taka lekka przysięga, bo to było powołanie się na Boży autorytet i poddanie się pod Boży sąd. Mówiąc, niech Bóg mnie osądzi, jeżeli kłamie. Kiedy ktoś przysięgał na Boga, to tak naprawdę mówił, niech Bóg swoim autorytetem potwierdzi, że mówię prawdę, a gdybym kłamał, to niech On mnie bezpośrednio ukarze. I tak naprawdę powoływanie się na Boga, szczególnie fałszywe, było wielką obrazą dla Boga i dla Bożego imienia. Ciekawe jest to, że Biblia wcale, Stary Testament, nie zabrania przysięgania na Boga. W Nowym Testamencie Jezus, kiedy pytali Go, co z tym przysięganiem, mówił, wiecie, gdybyście nie kłamali, gdyby nie było fałszu w waszych ustach, to w ogóle przysięgi nie byłyby potrzebne. Więc po prostu mówcie prawdę, a nie będziecie mieli tego dylematu, przysięgać na Boga czy nie. Ale w Starym Testamencie Bóg powiedział, jeśli macie na kogoś przysięgać, to przysięgajcie na mnie. Ja będę stał autorytetem swoim za prawdą waszych słów, albo ja będę karał kłamstwa, które wypowiadacie. To była drugi sens trzeciego słowa dekalogu. Ale wydaje mi się, i wielu biblistów tak na to patrzy, że tym, co było najbardziej aktualne w tamtych czasach, to było zabronienie używania Bożego imienia w magii. Różnego rodzaju obrządkach magicznych, które miały posłużyć temu, żeby coś zyskać dla siebie. Żeby zawładnąć jakąś nadprzyrodzoną istotą i zmusić ją do wykonywania naszych celów. Wiecie, magia nawet dalej się na tym opiera. We wszelkiego rodzaju obrządkach magicznych bardzo ważne jest, żeby znać imię tej nadprzyrodzonej istoty, do której się odwołujesz. Bo jeżeli znasz to imię, to możesz tę istotę jakoś przywołać i zmusić ją jakoś do tego, żeby była posłuszna twojej woli. I tak dokładnie funkcjonowało to w Egipcie, z którego wyszli Izraelici. W Egipcie znać imiona bogów, szczególnie sekretne imiona, szczególnie te imiona, które miały wielką moc, to była naprawdę wielka sprawa. Jest taki mit o Izis, o jednej z głównych bogiń tego panteonu egipskiego, która wykradła sekretne imię Boga Ra, najwyższego Boga w tym panteonie, i użyła go do swoich celów. podstępem zmusiła go do wyjawienia swojego imienia i w wyniku tego on w pewnym sensie stał się jej posłusznym, stał się jej poddanym. Egipska księga umarłych. Nie? Słyszeliście pewnie o takim dokumencie. Była księga, którą wkładano na początku tylko faraonom, później innym jakimś oficjalnym, no, ważnym ludziom, oficjałom, tak to się chyba mówi, po to, żeby kiedy będą już za światach i odbywali tą swoją wędrówkę po różnych miejscach, wiedzieli, co robić. Tak naprawdę ta księga umarłych była swoistym podręcznikiem, przewodnikiem, jak poradzić sobie w życiu po śmierci. I zawierała imiona wszystkich istot nadprzyrodzonych, wszystkich bóstw, które można było tam spotkać i dokładnie wymienione, co należy im powiedzieć. Bo jeżeli nie znałeś tych informacji, to miałeś przechlapane po śmierci. Jeżeli wiedziałeś, jak się do którego Boga zwrócić, jak go nazwać, to mogłeś dotrzeć tam, dokąd chciałeś dotrzeć. I znać imię Boga w tamtych czasach to była naprawdę wielka sprawa. Bo znając Boże imię, zyskiwałeś moc. Szczególnie w obrządkach magicznych mogłeś wykorzystać to do tego, żeby to bóstwo w jakiś sposób sobie podporządkować. I to nie tylko było w Starym Testamencie. Wiecie, to się ciągnie właściwie przez całą historię ludzkości. W Nowym Testamencie jest taka zabawna historia. Już w Dziejach Apostolskich, kiedy egzorcyści żydowscy widzieli, z jaką mocą Paweł w imieniu Jezusa wyganiał demony, zapragnęli robić to samo. Ale widzicie, oni myśleli w kategoriach magicznych. Myśleli, że to nie chodzi o to, żeby być posłusznym Jezusowi, tylko żeby znać jakieś tajemne zaklęcie. I słysząc, że Paweł robi to w imieniu Jezusa, uznali, że imię Jezusa jest zaklęciem. I kiedy spotkali jakiegoś człowieka, który był opętany przez demony, powiedzieli, wzywając imienia Jezusa nad tymi, nie? Może przeczytam cały fragment, zanim go opowiem. Niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Okay? Mają zaklęcie. A było 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy tak czynili. A odpowiadając zły duch, powiedział im, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, ale wy coście za jedni? Nie ma tej magii. Nie? Oni myśleli, że to chodzi o magię, że samo imię jest czymś, co otwiera im drogę, a ten demon mówi wprost, słuchajcie, magia na mnie nie działa. Ja wiem, kim jest Jezus, ja wiem, kim jest Paweł, ale kim wy jesteście? To jest właśnie kontekst tego trzeciego słowa dekalogu. Wiecie, myślę, że każdy Żyd, każdy, może nie Żyd, jeszcze bardziej Izraelczyk, Hebrajczyk w tamtych czasach, kiedy dowiedział się o tym, że Bóg ma swoje imię i objawia je swojemu ludowi, jedną z jego pierwszych myśli było, ciekawe, jak to imię można wykorzystać. Tak naprawdę cała historia wyjścia z niewoli egipskiej zaczyna się od imienia. Pamiętacie historię, kiedy Mojżesz spotkał Boga, kiedy Bóg mu się objawił na tej pustyni Midianitów w gorącym krzaku? I kiedy powiedział mu, teraz wrócisz do Egiptu, tam gdzie się wychowałeś, po to, żeby wyprowadzić mój lud. I Mojżesz mówi mu, Boże, ale jak ja pójdę do nich i powiem im, że wysyła mnie Bóg, to wiesz, co oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego? A jak się nazywa ten Bóg? I to nie chodzi tylko o określenie, żeby tego Boga właściwie zidentyfikować, ale również, czy rzeczywiście ten Bóg ma taką moc, że może coś w naszym życiu uczynić. I Bóg wtedy odpowiada do niego w sposób dosyć enigmatyczny. Bóg mówi, powiesz im, jestem, który jestem. Powiesz do synów izraelskich, to jestem, posłał mnie do was. I wciąż jeszcze bibliści zastanawiałem się, czy ta odpowiedź jest właściwie objawieniem czegoś, czy raczej zakryciem. Czy Bóg mówi, wiesz co, ja będę tym, kim będę. Ja nie potrzebuję wielkich, tajemnych, sekretnych imion, bo ja jestem jedynym Bogiem, oprócz mnie nie ma innych. Ale zaraz potem Bóg wypowiada niesamowite słowa. Mówi, tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak nazywać mnie będą po wszystkie pokolenia. Historia wyjścia z niewoli egipskiej zaczyna się od tego, że Bóg daje swojemu narodowi imię. Swoje imię, szczególne imię. Imię, którego wcześniej nie znali. I to była wielka sprawa. W tamtej kulturze, w tamtym sposobie myślenia poznać imię Boga Wszechmogącego otwierają się przed tobą wszelkie możliwości. Wiecie, to imię tak naprawdę jest bardzo często spotykane w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie. Występuje niemal 7000 razy. ponad 2 razy więcej niż wszystkie inne imiona i określenia Boga razem wzięte. To jest szczególne imię. I Żydzi rzeczywiście w ten sposób Boga odtąd zawsze nazywali. Ale tak jak wam powiedziałem, stało się tak, że poprzez szacunek dla Bożego świętego imienia, nie chcąc go nadużywać, nie chcąc używać go do błahych celów, zastępują go, wypowiadając słowem Pan, słowem Adonai. To samo słowo, to samo imię znajduje się też na początku dekalogu. Pamiętacie, jak zaczyna się ten dekalog? W tej pełnej wersji, tym, co my czasami używamy jako wstępu. Ja, Pan, jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Bóg staje przed ludźmi i mówi im swoje imię, co w tamtej kulturze naprawdę bardzo dużo znaczyło. Ale zaraz potem, już w trzecim słowie dekalogu, kilka zdań później mówi, ale nie będziesz wzywał imienia mojego, imienia Pana, Boga Twego, do rzeczy błahych, do rzeczy czczych. Bo Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Wiecie, Izraelici się przekonali, że Bóg ma wielką moc. Bo wszystko, co przeżyli przez te ostatnie kilka miesięcy, nadanie dekalogu miało miejsce 9 miesięcy po wyjściu z niewoli egipskiej. Wcześniej były jeszcze plagi, które były manifestacją Bożej mocy nad wszystkimi bogami Egiptu. I później było przejście przez Morze Czerwone. Później było kolejne cuda na pustyni. Oni się przekonali, że ten Bóg jest wielki, wszechmocny, że On naprawdę może wiele uczynić. I każdy z nich, kto miał jakieś takie zacięcie magiczne, mógł naprawdę odczuwać pokusę, żeby próbować sięgnąć po Boże imię i wykorzystać go w jakiejś magicznej formule. Żeby użyć Boga do swoich celów. Do tego, co On chce osiągnąć w swoim życiu. Wiecie, Bóg naprawdę dał swojemu narodowi niesamowity dar, ale jednocześnie zastrzegł go bardzo silnym ostrzeżeniem. Daję wam coś niesamowitego. Daję wam coś, co pragną poznać wszyscy magicy, wszyscy ludzie świetli i nieświetli na tym świecie, ale nie będziecie tego używać do rzeczy błahych. To naprawdę tak, jakbyście dostali, nie wiem, wizytówkę jakiegoś najpotężniejszego człowieka na świecie. Okay? Może być premier, może być prezydent naszego kraju, czy jakiegokolwiek innego. Daję wam wizytówkę ze swoim osobistym numerem i mówi, słuchaj, jeżeli będziesz tylko potrzebował, możesz zawsze do mnie na ten numer zadzwonić. To nie jest numer do sekretarki, to nie jest numer do mojego biura, to jest numer do mojej bezpośredniej komórki i ja zawsze ten telefon odbieram. To jest właśnie sens tego, co Bóg daje swojemu narodowi, dając swoje imię. I wiecie co? Kiedy byście otrzymali taki numer, chyba nawet nie przyszłoby wam do głowy, żeby na ten numer zadzwonić po pizzę. Prawda? To jest ranga Bożego imienia. To jest ranga tego numeru. Czasami jak patrzę na współczesne chrześcijaństwo, to wydaje mi się, że my próbujemy ściągnąć Boga do roli kogoś, kto ma nam życie ułatwić. Do roli kogoś, kto ma nam życie uprzyjemnić. Nawet w kazaniach, nawet w książkach, które tłumaczę, które czytam, często taki obraz chrześcijaństwa jest zawarty. Przyjdź do Boga, a twoje życie stanie się lepsze. Nie będziesz miał problemów, nie będziesz miał żadnych trudności. Przyjdź do Boga, a Bóg da ci wszystko, czego zapragniesz. Wiecie, mamy swoje ulubione wersety. Pamiętacie, sięgamy po Ewangelię Jana i mówimy, że Jezus przyszedł po to, żeby Jego owce miały życie i to życie w obfitości. Prawda? Że Jezus jest dobrym pasterzem, który będzie dbał o każdą potrzebę swoich owiec. I zapominamy, że ten sam werset mówi o owcach, które najpierw znają Go jako swojego pasterza, znają Jego głos i idą za Nim wszędzie. Sięgamy po słowa z Ewangelii, kiedy Jezus mówi, będzie wszystko, cokolwiek będziecie się modlili, o co będziecie mnie prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. O cokolwiek będziecie prosili w imieniu moim, ja to spełnię. Jakoś zapominamy o słowach z listu Jakuba, który mówi, że owszem, kiedy nawet prosicie, nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Dlatego, że chcecie zużyć to, wykorzystać to do zaspokojenia swoich własnych namiętności, swoich własnych pragnień. I czasami jak patrzę na to, co się dzieje wokół nas, myślę, że my próbujemy sprowadzić Boga do roli takiego bóstwa służebnego, okay? Które będzie przybywało na nasze wezwanie. Że próbujemy zrobić z Boga takiego dżina z lampy Aladyna, który, kiedy tylko do Niego się zwrócimy, będzie robił to, o co Go prosimy. Wiecie, my myślimy, że akurat to trzecie przekazanie, trzecie słowo dekalogu jest takim bezpiecznym, nie? Bo my tak, Nie bluźnimy, nie przeklinamy, nie stosujemy przerywników, nie przysięgamy w ogóle, a co dopiero fałszywie. Magią też się nie zajmujemy. Ale kiedy pomyśleć o tym, do jakiej roli my czasami Boga sprowadzamy, to już nie jest tak jasno. Naprawdę czasami, słuchając naszych modlitw, naszych rozmów, można by pomyśleć, że rolą Bożą jest dawanie nam prezentów. Tego, co sobie wymyśliliśmy. Tego, co pragniemy. I kiedy w ten sposób patrzę na to, to naprawdę myślę, że wiecie, stępamy po cienkim lodzie. Może gdybyśmy przestali tak głośno śpiewać, wyłączyli swoje mikrofony i zamknęli na chwilę, usłyszelibyśmy, jak ten lód trzeszczy nam pod nogami. Izraelici dostali wielkie, potężne Boże imię, ale Bóg powiedział, nie będziecie tego imienia używali do rzeczy błahych, do swoich celów. I ta sama zasada odnosi się do nas. Bóg jest Bogiem potężnym, który jest dla nas dostępny, ale nie możemy próbować zmusić Go do realizacji naszych celów, naszej woli. Bo wiecie, my naprawdę do Boga często tak podchodzimy. Mamy plan na swoje życie. Okay? Wchodzimy w dorosłość i już wiemy, jak nasze życie powinno wyglądać. Wiemy, co chcemy osiągnąć, wiemy, jak chcemy żyć za 10, za 20, za 50 lat. Jeżeli chodzi jeszcze na jakieś seminaria z biznesu czy zarządzania własnym życiem, to ci uczą nawet, czy powinieneś planować swoją przyszłość. Odpowiednio kilkanaście lat do przodu. I później przychodzimy do Boga z naszą wizją życia i mówimy, Boże, tu jest dla Ciebie miejsce. To jest miejsce, do którego ja chcę dotrzeć, to jest miejsce, w którym jestem i teraz Ty pomóż mi tam dojść. Odsuwaj wszystkie przeszkody, daj mi to, co ułatwi mi dotarcie tam. No przecież taka jest Twoja rola. To nie jest Boża rola. To nie chodzi o to, żeby Bóg pomagał nam realizować nasz plan, ale żebyśmy my podążali za Jego planem. Nie chodzi o to, żeby Bóg realizował naszą wolę, ale żebyśmy my byli posłuszni Jego woli i temu szlakowi, który On wytycza. I to jest istotą trzeciego słowa dekalogu. To jest istotą trzeciego przykazania, które mamy wśród 10 przykazań. Nie będziesz używał Boga do swoich celów. Nie będziesz sięgał po ten wielki dar, jaki On dał każdemu z nas, po to, żeby wykorzystywać to do tego, co Tobie wydaje się właściwe. Wiecie, gdybyśmy teraz skończyli to kazanie, bo można było je skończyć takim wnioskiem, prawda? To tak naprawdę zatrzymalibyśmy się w połowie i ominąłoby nas to, co najważniejsze. Bo nie chodzi tylko o to, żeby nas przestraszyć. Mam nadzieję, że udało mi się Was trochę przestraszyć. Czasami brakuje nam takiej zdrowej bojaźni Bożej, zdrowego szacunku dla Boga, tym wszystkim, kim On jest i co rzeczywiście On działa w naszym życiu. Ale nie chodzi mi o to, żeby was przestraszyć. I wydaje mi się, że często, szczególnie w tym trzecim słowie dekalogu, ta formuła, że za każdym nie kryje się wiele większe tak, staje się bardzo wyraźna. Wiecie, to co zrobili Żydzi, że postanowili nawet nie wymawiać Bożego imienia na wypadek, gdyby mogli Go przywołać do jakichś błahych trzech celów, jest niesamowitą rzeczą i naprawdę godne pochwały. Ale tak bardzo skupili się na tym, że w gruncie rzeczy zapominają w ten sposób o tym, że zapominają. To może sprawić, że zapomnimy my o tej większej rzeczywistości, która kryje się za zakazem sprowadzania Boga do naszych celów. Jakie większe tak kryje się za tym nie? Jaki wynik tak naprawdę Bóg chciał osiągnąć, mówiąc nam, nie używaj mnie do swoich celów. Nie używaj mojego imienia do rzeczy czczych, do rzeczy błahych. Wcale nie chodziło o to, żeby nam zabronić wołania do Boga. Żebyśmy się bali Boga o cokolwiek prosić. Żebyśmy się bali do Niego przychodzić, bo moglibyśmy w jakiś sposób nadużyć Jego dobroci. Przeciwnie, Bóg chce, abyśmy Go wzywali. Bóg chce, abyśmy korzystali z tego, co nam daje. Bóg chce, abyśmy sięgali po Jego imię, ale żebyśmy to robili w sposób właściwy. To jest istotą tego słowa dekalogu. Nie zabronić Ci wzywać Bożego imienia, ale żebyś przypomnieć Ci, że należy to czynić w sposób właściwy, tak jak należy. A jak należy wzywać Bożego imienia? Na pewno należy wzywać Boże imię wtedy, kiedy dodajemy Mu chwałę. Oddawanie Bogu chwały jest właściwym stosowaniem Jego imienia. I to jest to, do czego zachęca nas Pismo Święte w wielu miejscach. Wysławiajcie Pana i wzywajcie Jego imienia. Głoście narodom czyny Jego, śpiewajcie Mu, grajcie, opowiadajcie o wszystkich cudownych rzeczach, których dokonał. Chlubcie się Jego świętym imieniem. Wiecie, kiedy śpiewamy Bogu na chwałę, kiedy oddajemy Mu chwałę swoimi słowami, swoim postępowaniem, swoim życiem, odwołując się do Boga, robimy rzecz właściwą. Ale wydaje mi się, że bardziej przemawiające dla nas, w sytuacji wielu z nas, jest drugie właściwe zastosowanie. Mianowicie takie, żeby zwracać się do Boga w naszej bezsilności. Żeby wołać do Niego wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy. Żeby wołać do Niego wtedy, kiedy my nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy. I to są słowa Boga z psalmu. Ponieważ mnie umiłował, wyratuje Go, wywyższe Go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, jak go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Wiecie, mogę was zapewnić, że kiedy wzywamy Boga z naszej bezsilności, nie musimy się bać, że nadużywamy Jego imienia. I dla mnie to jest taki ten czynnik rozstrzygający, kiedy jest właściwe, a kiedy niewłaściwe wzywać Boga. Bo kiedy ja wzywam Boga z mojej siły, z przekonania o tym, że mi się coś należy, mogę Go sprowadzić do roli takiego pomocnego bóstwa. Ale kiedy ja jestem bezsilny, kiedy dotykam swojej bezsilności, kiedy opadam na dno, kiedy nie jestem w stanie sobie poradzić, to jest tak, jak powinienem Boga wzywać. Wiecie, naprawdę jest różnica między tym, jak ludzie zwracają się do Boga w Egipcie, a jak na pustyni. Kiedy myślisz, że to Tobie się wszystko należy, wyciągasz do Boga rękę, jakby Bóg miał ci coś dać. Kiedy doświadczysz własnej bezsilności, a na pustyni łatwo jest doświadczyć bezsilności, wyciągasz do Boga rękę po to, żeby cię pomógł, żeby cię podniósł, żeby cię z tego wyciągnął. Pamiętacie, jak mówiliśmy na początku, że żeby zrozumieć istotę dekalogu, potrzebne jest doświadczenie dwóch rzeczy: Bożej wszechmocy i własnej bezsilności. I naprawdę o to chodzi. Kiedy nie znamy Boga, myślimy, że bóstwem, Bogiem można manipulować. I nawet kiedy doświadczymy tylko Jego mocy, też jeszcze możemy ulec takiej pokusie. Ale kiedy doświadczysz własnej bezsilności, że nie jesteś w stanie przejść tej drogi do końca sam, że potrzebujesz Boga, żeby przeżyć każdy kolejny dzień, bo nie masz co jeść, bo nie masz co pić, tak jak Izraelici na pustyni, to wtedy wołasz do Boga w zupełnie inny sposób. I niesamowite jest to, co Bóg nam obiecuje. Księdze Powtórzonego Prawa, 5 Księdze Mojżeszowej. Mojżesz, mówiąc o Bogu, mówi: słuchajcie, pomyślcie o tym, jaką my niesamowitą rzecz mamy. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy. To jest dziedzictwo Bożego imienia. Że Bóg w pewnym sensie zobowiązał się przed nami, że jeżeli będziemy wzywać Go właściwie z naszej bezsilności, albo żeby oddać Mu chwałę, On jest nam bliski. On będzie przychodził nam z pomocą po to, żeby nam błogosławić, po to, żeby nam pomagać. I Izraelici często wzywali Boże imię. Właśnie w sytuacjach, w których bardzo Boga potrzebowali. Kiedy nie mieli co jeść, kiedy nie mieli co pić, kiedy sprzeciwili się Bogu i Bóg ich karał i potrzebowali Bożego przebaczenia, kiedy nie wiedzieli, jak dotrzeć do kolejnego miejsca, kiedy ta ziemia obiecana właściwie coraz bardziej się od nich oddalała, kiedy ktoś występował przeciwko nim i potrzebowali ochrony. W wielu sytuacjach, w których nie potrafili sobie sami poradzić, byli bezsilni, wzywali Boga i Bóg się do nich przyznawał. Bóg się przyznawał do swojego imienia. Wiecie, kiedy te rzeczy połączyć z sobą, kiedy połączymy z sobą fakt, że Bóg jest Bogiem bliskim, że Bóg jest Bogiem, który chce odpowiadać na naszą modlitwę, ze świętością, niesamowitą mocą Jego imienia, Jego deklaracji, którą złożył przed nami. Ze świadomością, że tu chodzi o to, żeby spełniać Jego wolę, a nie naszą własną. Ze świadomością, że Bóg chce dać nam zaspokojenie naszych podstawowych potrzeb, ale z zachciankami to będzie już różnie. Że Bóg jest gotów przebaczać nam zawsze, kiedy Go o to poprosimy. Że jest gotów nas prowadzić, jeżeli zdamy się na Jego prowadzenie. Że jest gotów chronić nas wtedy, kiedy zdajemy się na Jego ochronę. To powiem wam, otwórzcie Biblię i zacznijcie ją czytać. I zobaczycie, że wiele słów, które znacie, zacznie wręcz wyskakiwać z kart Biblii na was, jakbyście czytali te słowa po raz pierwszy. Kiedy uświadomimy sobie, jak niesamowitą rzeczą jest Boże imię i co ono wyraża i co możemy dzięki temu mieć. Kiedy wołamy do Boga w sposób właściwy, w sposób szczery. Pamiętacie modlitwę pańską? Powtórzmy ją razem. Powtórzmy ją razem na głos i posłuchajcie sami, co mówicie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. To jest modlitwa wzniesiona do Boga, który jest nam bliski. Do Boga, który objawił nam swoje święte imię. Do Boga, który wypełnia swoją wolę i my się tej woli podporządkujemy i możemy Go prosić o nasze potrzeby, możemy Go prosić o przebaczenie, możemy Go prosić o prowadzenie i ochronę. Tak Jezus nauczył nas się modlić. Wiecie, w księdze Joela jest niesamowite proroctwo dotyczące czasów ostatecznych. Tak naprawdę my już żyjemy w czasach ostatecznych od 2000 lat. Od chwili, kiedy przyszedł Jezus, już zaczęły się te czasy, przygotowanie na odnowienie całej tej ziemi. I Joel powiedział, że kiedy to się stanie, kiedy rozpocznie się Boże działanie, kiedy przyjdzie ten czas, że ziemia zostanie zniszczona, każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, imienia, które dał nam Bóg, abyśmy do Niego wołali, będzie zbawiony. I kiedy w dzień Pięćdziesiątnicy, w dniu, kiedy narodził się Kościół chrześcijański, Piotr miał kazanie do Żydów, którzy byli zgromadzeni w Jerozolimie, on cytuje dokładnie te same słowa i mówi, słuchajcie, dzisiaj to się wypełnia. Dzisiaj się wypełnia to proroctwo z Księgi Joela, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, imienia, które On nam dał, będzie zbawiony. I kiedy Paweł pisze swój list do Rzymian, znowu cytuje te same słowa i cytuje w sposób, który dla mnie jest najbardziej niesamowity. Bo wiecie, co pisze Paweł? On pisze, że to imię, które Bóg dał Żydom, już nie jest zarezerwowane tylko dla Żydów. Wiecie, bo można było myśleć, owszem, dekalog był dany Izraelitom. To oni otrzymali to imię. I czy my mamy prawo wzywać Bożego imienia? Paweł mówi tak. Nie masz bowiem już różnicy między Żydem a Grekiem. Nieważne, czy jesteś Żydem, czy Polakiem, poganinem, czy nie. Gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Bo każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Nie musimy się bać wzywać Bożego imienia. Przeciwnie, powinniśmy to robić odważnie. Ze świadomością, żeby tego nie nadużywać, ale wołać do Boga. Wiecie, bo Bóg po to nam się objawił, abyśmy do Niego wołali. Te pierwsze trzy słowa dekalogu tak naprawdę stanowią fundament wszystkiego. Wszystkiego, co Bóg mówi dalej. Jeżeli zrozumiemy, jaki Bóg jest i czego od nas oczekuje na samym początku, to później kolejne słowa dekalogu będziemy interpretowali w sposób zgodny z tymi pierwszymi. I Bóg, kiedy Izraelici stoją przed tą górą, pełną ognia, pełną dymu, słyszą grzmoty i słyszą Boży głos i do nich przemawia. Kiedy nie wiedzą, co będzie dalej, Bóg zapewnia ich, że będzie z nimi. Ale żeby dojść do ziemi obiecanej, żeby się udało to dzieło, które On w nich rozpoczął, to muszą najpierw wiedzieć, jaki Bóg jest. I pamiętacie te pierwsze trzy słowa, o których mówiliśmy? Bóg mówi, jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ja będę waszym jedynym wytłumaczeniem, waszym jedynym wyjaśnieniem, waszą jedyną perspektywą na życie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie próbuj zamknąć mnie jakimiś swoimi ograniczeniami, swoimi wyobrażeniami, swoimi przekonaniami na temat tego, co mogę i czego nie mogę zrobić, bo jestem większy niż wszystko, co możesz o mnie powiedzieć. I chwytaj się mojego imienia. Imienia, które wam dałem, ale uważaj, żeby go nie nadużywać. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Nie będziesz używał mnie do swoich celów, gdyż ja, Pan Bóg Twój, nie pozostawię bezkarnie tego, który wykorzystuje mnie do swoich celów. Ale jeżeli poddasz się mojej woli, mojemu prowadzeniu, jeżeli pójdziesz drogą, którą ja wytyczam, wzywaj mnie zawsze, kiedy będziesz potrzebował. Bo po to dałem wam moje imię. I to jest sensem tego przekazania. To jest sensem tego słowa. Dostaliśmy Boże imię. Zawołajmy do Boga. Dobrze? Zawołajmy do Boga tak właściwie, jak możemy. Z naszej bezsilności. Wiecie, bo kiedy się rozmawia, to wiemy, że jesteśmy wielu z nas w trudnych sytuacjach. Finansowych, rodzinnych, zawodowych. Niektórzy z nas nie mają pracy, nie wiemy, jak poradzić sobie z kolejnymi wyzwaniami, które przed nami stoją. I Bóg chce, żebyśmy w takich sytuacjach do Niego wołali. A jeżeli wszystko w Twoim życiu teraz układa się dobrze, to oddaj Bogu chwałę i wołaj do Niego razem z tymi, którzy Bożej interwencji potrzebują. Bóg jest Bogiem bliskim tym, którzy Go wzywają. Powstańmy.